Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papież kolejny raz zaapelował o obronę życia i rodziny podczas południowej modlitwy Anioł Pański. Program rozpoczniemy od działalności watykańskiej. Następnie omówimy papieskie intencje modlitewne na luty. Natomiast gościem w studio będzie biskup Józef Szamocki, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Instytutów Świeckich. 4 lutego na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Benedykt XVI wezwał do modlitwy, by wzrastał szacunek dla świętości życia i rodziny. We Włoszech obchodzony jest dziś Dzień Życia. Z inicjatywy episkopatu na plac świętego Piotra przybyły grupy wiernych, by podczas południowej modlitwy z papieżem zaświadczyć o swym poparciu dla życia. Nawiązując do hasła obchodów, ukochać i pragnąć życia, papież ponowił apel do wszystkich ludzi dobrej woli, by zawsze opowiadali się za życiem od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
La vita, che opera di Dio.
Niech życie będące dziełem Boga nie będzie nikomu odmawiane, także najmniejszemu i najbardziej bezbronnemu dziecku, nawet gdy jest ono dotknięte ciężką niepełnosprawnością. Jednocześnie podejmując głos pasterzy Kościoła we Włoszech, zachęcam wszystkich, aby nie ulegali błędnemu myśleniu, że można dysponować życiem aż do prawomocnego przerwania go wprost przez eutanazję, choćby nawet skrywając się za zasłoną ludzkiego współczucia.
W diecezji rzymskiej rozpoczął się dziś Tydzień Życia i Rodziny. Ta duszpasterska inicjatywa ma być okazją do modlitwy i refleksji w kontekście gorącej dyskusji politycznej nad statusem rodziny.
Rządząca koalicja Romano Prodiego dąży do zalegalizowania związków nieformalnych, w tym homoseksualnych. Zdecydowanie sprzeciwiają się temu włoski episkopat oraz Stolica Apostolska. Lewicowa prasa wzywa Włochów do obrony wolności i postawienia tam, jak to określa, ingerencji Kościoła w życie obywateli. Dyskusja o tym, co jest, a co nie jest rodziną, podzieliła włoskie społeczeństwo do tego stopnia, że prezydent Giorgio Napolitano wezwał polityków, by w sprawie nieformalnych związków wzięli pod uwagę obawy papieża i kościoła. Arcybiskup Elios Grecia, przewodniczący Papieskiej Akademii Pro Vita, stwierdził, że kościół może brać udział w toczącej się dyskusji, ale nie ustąpi. W tym kontekście nie było praktycznie dziennika, który nie cytowałby papieskiego przemówienia Doroty Rzymskiej. Benedykt XVI ostrzegał w nim, że małżeństwo staje się nadbudową prawną, którą człowiek chce dowolnie manipulować, pozbawiając ten związek charakteru heteroseksualnego.
Ojciec Święty, nawiązując do rozpoczętego Tygodnia Życia i Rodziny, przypomniał, że jest ona oparta na małżeństwie. W obliczu poważnego kryzysu papież odniósł się pośrednio do trwającej we Włoszech dyskusji nad statusem rodziny.
Occorre pertanto difenderla.
Trzeba zatem jej bronić, wspomagać, otaczać opieką i doceniać jej niepowtarzalną jedność. Choć zadanie to spoczywa przede wszystkim na samych małżonkach, to jednak pierwszorzędną powinnością Kościoła i wszelkich władz publicznych jest podtrzymywanie rodziny przez podejmowanie inicjatyw duszpasterskich i politycznych, uwzględniających rzeczywiste potrzeby małżonków, osób w podeszłym wieku i nowych pokoleń.
Papież wezwał do modlitwy, by wzrastał szacunek wobec świętości życia oraz świadomość prawdziwych potrzeb rodziny. To właśnie ona, stanowiąc naturalne środowisko rodzenia i wychowywania dzieci, jest też kolebką powołań do służby Ewangelii.
Pozdrawiam wszystkich Polaków w minionym tygodniu w uroczystość ofiarowania pańskiego obchodziliśmy dzienie poświęcony życiu konsekrowanemu. Dziękujmy Bogu za dzieło, jakie dokonuje się w Kościele przez posługę zakonic i zakonników. Prośmy też o nowe powołania i o świętość tych, którzy z dodaniem podejmują drogę rad ewangelicznych. Niech Bóg wam błogosławi.
W Watykanie podano papieskie intencje modlitewne na luty. Ojciec Święty zachęca do modlitwy, aby dobra ziemi darowane przez Boga wszystkim ludziom były wykorzystywane roztropnie i zgodnie z zasadami sprawiedliwości i solidarności. Komentarzem do tej intencji ogólnej może być przemówienie Benedykta XVI do dyrektora generalnego FAO z okazji Światowego Dnia Wyżywienia w 2005 roku. Papież zwrócił uwagę, że wspólnota międzynarodowa powinna zająć się losem milionów ludzi, których życie jest zagrożone, ponieważ brak im nawet minimum pożywienia. Dodał, że w rzeczywistości klęska głodu nie jest jedynie konsekwencją uwarunkowań geograficznych bądź nieudanych zbiorów. Jej przyczyną jest również sam człowiek i jego egoizm. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że prawdziwy rozwój na świecie wymaga obiektywnej wiedzy o warunkach, w jakich żyją ludzie, oraz rozpoznania prawdziwych przyczyn nędzy i znalezienia konkretnych rozwiązań. Zaznaczył, że postęp techniczny będzie naprawdę skuteczny tylko przy uwzględnieniu centralnego miejsca człowieka, wszystkich jego potrzeb i aspiracji. Pozwoli to również każdemu narodowi, korzystającemu ze swego dziedzictwa wartości, dzielić się swym bogactwem duchowym i materialnym. Człowiek nie może bowiem nierozważnie naruszać równowagi naturalnej, wynikającej z porządku stworzenia, lecz przeciwnie, musi dbać o to, aby przyszłym pokoleniom przekazać ziemię, która będzie w stanie je wyżywić, podkreślił Benedykt XVI w przesłaniu skierowanym do dyrektora FAO.
Natomiast papieska intencja misyjna na luty brzmi, aby rządy wszystkich krajów w duchu solidarności coraz ofiarniej włączyły się w walkę z chorobami i wielkimi epidemiami w trzecim świecie. Komentarz do tej intencji możemy zaczerpnąć z przemówienia kardynała Javiera Lozano Barragana, wygłoszonego na forum Zgromadzenia Ogólnego Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia podkreślił, że większość chorób zakaźnych występuje głównie w krajach biednych, które nie posiadają wystarczających środków, by zapobiec tej pladze społecznej. Stąd też choroby zakaźne powodują każdego roku 17 milionów ofiar. Ponad 90% z nich w krajach trzeciego świata. Około 95% zarażonych AIDS nie ma pieniędzy, aby poddać się leczeniu. Na rynku medycznym nie można też zdobyć odpowiednich lekarstw na tzw. choroby biednych. Chodzi m.in. o gruźlicę, malarię, ospę, zapalenie opon mózgowych i trąd. Kardynał Barragan zwrócił uwagę, że w drugiej połowie XX wieku z ponad 1200 nowych leków wprowadzonych na rynek tylko 13 przeciwdziałało tropikalnym chorobom zakaźnym. Natomiast ksiądz Jan Piotrowski, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce, przypomniał adhortację Ecclesia in Africa. W walkę z AIDS muszą włączyć się wszyscy. Wzywamy duszpasterzy, aby nieśli braciom i siostrom dotkniętym przez AIDS wszelką możliwą pociechę moralną i duchową, pisał Jan Paweł II. Naukowców i polityków na całym świecie proszę usilnie, aby kierowani miłością i szacunkiem należnym każdej osobie nie szczędzili funduszy na zdobycie środków, które położą kres tej pladze. Prawie 30% ośrodków leczenia AIDS prowadzonych jest przez Kościół katolicki.
Przypomnijmy, że podejmując papieską intencję ogólną, modlimy się w lutym, aby dobra ziemi darowane przez Boga wszystkim ludziom były wykorzystywane roztropnie i zgodnie z zasadami sprawiedliwości i solidarności. Natomiast pamiętając o misjach, modlimy się, aby rządy wszystkich krajów w duchu solidarności coraz ofiarniej włączyły się do walki z chorobami i wielkimi epidemiami w trzecim świecie.
W naszym studiu witamy księdza biskupa Józefa Szamockiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw instytutów świeckich. Księże biskupie, jakie są początki instytutów świeckich?
Trzeba sięgnąć do początków chrześcijaństwa. Już pierwsi chrześcijanie odczuli tę potrzebę, aby nigdy nie stawiać jakby pewnej granicy rozwoju swojej miłości w naśladowaniu Chrystusa. Jak pamiętamy, ci pierwsi chrześcijanie wyewoluowali w zakony. Jednak ta myśl, żeby nie uciekać od świata, tylko pozostać w świecie żyjąc radami ewangelicznymi, towarzyszyła nieustannie. W naszych czasach warto zwrócić uwagę chociażby na takie postacie jak święty Franciszek z Asyżu, czy Ignacy Loyola, albo Aniela Merici. To były osoby, które bardzo pragnęły żyć radami ewangelicznymi, ale pozostać w świecie i nie zamykać się za klauzurą. Nie nosić nawet także jakichś specjalnych strojów, które by wyróżniały ich ze świata. Dopiero to pragnienie osób świeckich spełniło się 60 lat temu, kiedy Provida Mater Ecclesiae 2 lutego zostało zaaprobowane przez Piusa XII i wtedy świeccy mogli pozostać w świecie, żyjąc radami ewangelicznymi, jak gdyby konsekrując jeszcze bardziej swoją miłość do Chrystusa w Kościele poprzez rady ewangeliczne i nie musieli zmieniać stanu na zakonny. To było najistotniejsze, to było rewolucyjne. Historia jest taka, że tu we Włoszech było bardzo duże parcie z akcji katolickiej. Za czasów Gemelliego, to był jeden z pierwszych instytutów Armida Barelli, taka Włoszka. Ci ludzie jakby przekonali papieża do tego, że warto jakby wrócić do tej pierwotnej myśli, żeby Kościół także od świeckich przyjął to pragnienie życia radami ewangelicznymi i pozostać w świecie.
Proszę księdza biskupa, na czym polega specyfika tych instytutów?
Instytuty świeckie, tak jak nam to wyjaśnił Jan Paweł II, vita consecrata, żyją tak samo życiem konsekrowanym poprzez Radę Ewangeliczną, nawet czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Śluby czy przyrzeczenia są składane na ręce przewodniczących. Różnie to wygląda w różnych instytutach, których po Provida Mater Ecclesia powstało bardzo dużo w świecie, tak samo i w Polsce. Jednak jest jeden mocny warunek. Muszą pozostać te osoby w świecie tam, gdzie, można powiedzieć, ta miłość do Pana Jezusa ich bardzo mocno dopadła. To znaczy, lekarz pozostaje lekarzem i żyje tak, jak wszyscy inni pozostali lekarze, z tym, że jego tajemnicą życia jest to, że on inspiruje się naśladowaniem Chrystusa w swojej pracy, w swoim zawodzie, żeby jeszcze bardziej oddać siebie w służbie człowiekowi i Kościołowi, jakby przemieniać świat od wewnątrz. To jest ta istota. A więc obok rad ewangelicznych, które mają nas upodobnić jeszcze bardziej do Chrystusa, jest konieczny apostolat. Nikt nie może jakby ślubów w Instytucie Świeckim składać tylko dla swojej własnej świętości. Te śluby muszą jakby inspirować, czy stawać się jakby narzędziem, czy paliwem do tego, aby się spalać jeszcze bardziej w apostolstwie i przybliżaniu Królestwa Bożego. I trzeci bardzo istotny moment, nieustanna świadomość. Ja nie jestem zakonnikiem czy zakonnicą, nie należę do żadnego zgromadzenia w znaczeniu, że idę za klauzurę, wyróżniam się strojem, po prostu muszę utrzymywać i rozwijać nieustannie swoją świeckość. Ta myśl przy początkach, jak się instytuty rodziły i te pragnienia na początku, które nosili pierwsi chrześcijanie w pierwszych wiekach, to były zawsze takie: łaska musi się wcielać, a więc to jest jakby tajemnica wcielenia. Moja świeckość zostaje jakby przez rady jeszcze bardziej przemieniona. To, co niektórzy twierdzili, że aby zostać świętym, trzeba uciec od świata, tu ruch Instytutu Świeckich jest taki: aby zostać świętym, trzeba pozostać w świecie i łaską Chrystusa przemieniać ten świat, uobecniać Królestwo Boże, a więc tajemnica wcielenia. Jednym słowem, rady ewangeliczne, apostolat i świeckość. To są trzy istotne elementy, które muszą łącznie wystąpić, żeby dana grupa ludzi mogła się nazywać Instytutem Świeckim. Mamy trzy rodzaje Instytutów Świeckich: mężczyźni, kobiety i kapłani. I charakterystyczną rzeczą jest, bo tutaj jest jakby duża dyskusja wśród teologów, że kapłani diecezjalni mogą także żyć według rad ewangelicznych w swoich instytutach świeckich i nie stają się zakonnikami, pozostają nadal kapłanami diecezjalnymi. Jest kilkanaście na pewno w świecie instytutów kapłańskich, one są może mniej znane, ale dla duchowości kapłańskiej, zwłaszcza jak się dobrze czyta w Pastores Laudato Vobis, to papież dwukrotnie zachęca jak gdyby kapłanów, aby rozwijają swoją miłość pasterską, czyli żeby jeszcze bardziej wejść w środowisko, w którym pracują, żeby oni się łączyli w grupy.
Księże biskupie, jak to wygląda w Polsce?
W Polsce sprawa Instytutów Świeckich do niedawna była bardzo mocno ukrywana. Wiadomo, wszystkie organizacje kościelne nie mogły działać jawnie. A na dodatek jeszcze, jakby z istoty swej, Instytuty Świeckie mają taki zapis w swoich konstytucjach o dyskrecji. Jest zasada, że członek Instytutu nie może zdradzić jak gdyby drugiego członka, żeby lepiej działać w swoim środowisku. Oni się tylko między sobą znają. Ja jako kleryk w latach 70. po raz pierwszy dzięki ojcu duchownemu w seminarium, dlatego że on był asystentem jednego z instytutów świeckich, który został do Polski przeniesiony z Włoch, że mogłem się jakby przypatrywać temu życiu, sposobowi spotkań, formacji w tych instytutach. Co prawo kanoniczne przewiduje, mają wszystkie etapy formacji początkowej, ślubów czasowych, a potem już formacji permanentnej. Tak samo jak w innych instytutach życia zakonnego czy w zgromadzeniach. Dzisiaj powstała już Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich, której właśnie z Konferencji Episkopatu Polski zostałem wyznaczony jako delegat do asystencji, do pomocy. Dwukrotnie w roku ta konferencja krajowa się spotyka. Na tej konferencji większość to są przedstawicielki instytutów w Polsce, których jest kilka rodzimych polskich. Są też takie, które są instytutami pochodzenia zagranicznego. One się dopiero jakby ujawniają i to na szczęście, bo dzięki temu będzie można wydawać jakieś foldery, zwłaszcza powołaniowo, żeby inni także o takiej formie życia mogli się dowiedzieć. Jest w Polsce także jeden instytut męski, La Satiego, Cristo Re, i także są instytuty kapłańskie, 3 czy 4, ale najbardziej znany to jest Regalita di Cristo, który został założony przez Padre Gemelliego. To jest taka wielka rodzina, jedna z pierwszych, można by powiedzieć, rodzin Instytutu Świeckich w ogóle po Provida Mater Ecclesiae.
A co zdaniem księdza biskupa te instytuty świeckie wnoszą w życie Kościoła i społeczeństwa w Polsce?
Myślę, jak ktoś żyje autentycznie tajemnicą Chrystusa, to w ten czas tej codziennej pracy, spotkania z człowiekiem, niesienia mu pewnego świata wartości, pewnego świadectwa, to jest sprawa nie do zastąpienia. Nawet myślę, że w środowiskach kapłańskich, jak kapłani, którzy żyją, prawda, autentycznie pragnieniem naśladowania Chrystusa ubogiego, czystego i posłusznego w celach apostolskich, z miłości duszpasterskiej, oni tak samo mogą pewne bogactwo w to życie Kościoła wnosić. Ubogaca się sam Kościół i przemienia się świat, bo istotą jest przez apostolat uobecniać Królestwo Boże w świecie. Niejednokrotnie nieraz takie zdanie można usłyszeć, że członkowie Instytutów Świeckich są takimi osobami, które bardzo w sposób taki cichy, dyskretny właśnie świadczą o pewnych wartościach, o jakby obecności tego świata nadprzyrodzonego, duchowego, w tym zabieganym dookoła na świecie. To ja nieraz jak z młodymi dziewczętami rozmawiałem, jak one znalazły ten instytut. Mówi, bo nasza pani profesor, albo nasza pani doktor, czy tam ktoś inny, był jakimś takim innym człowiekiem. Widzieliśmy częściej na mszy, jak się modli brewiarzem. I coś człowieka ciągnęło i tak się rozpoznawali, jak gdyby po życiu duchowym. To jest jakaś przeogromna wartość, tajemnica naszych czasów, gdzie jest i modlitwa, i adoracja, i codzienna komunia, i to pragnienie upodobnienia do Chrystusa w tych warunkach świata, w którym się żyje.
A jaka przyszłość stoi przed instytutami świeckimi?
Kiedy coraz bardziej, tak się spostrzega, topnieją jakby szeregi sióstr zakonnych, zwłaszcza te czynne, apostolskie zgromadzenia, jakby mają problemy z powołaniami, to być może odpowiedzią, alternatywą na to jest właśnie Instytut Świecki. Nieraz z rozmów także powołaniowych z dziewczętami, jakby wyjaśniając istotę powołania do Instytutu Świeckiego, trzeba było jakby takim obrazem mówić. Popatrz, jesteś na przykład lekarzem. Wstępując do zgromadzenia sióstr, jakiegokolwiek, ty oddajesz cała siebie i nawet twoje wykształcenie lekarki i być może jutro przełożenie cię poślą zupełnie gdzie indziej, do innych zadań i pracy, ale ty ofiarujesz siebie, swoje życie, talenty i zdolności, niech zadecydują to jak gdyby o mnie. Moim miejscem teologalnym jest zgromadzenie. A dziewczęta, które czują powołanie do Instytutu Świeckiego, one czują, że nie mogą jak gdyby zrezygnować swojego wykształcenia, które zdobyły. I w ten czas, wstępując do Instytutu Świeckiego, ich miejscem teologalnym realizacji rad ewangelicznych jest konkretne miejsce, gdzie żyją, mieszkają, gdzie pracują. Paweł VI często w swoich wypowiedziach mówił, że to jest jakaś nadzieja Kościoła na przyszłość.
Księże biskupie, jak to się stało, że właśnie ksiądz biskup został delegatem do spraw Instytutu Świeckich?
Jak już wspomniałem, będąc w seminarium, mieliśmy takiego ojca duchownego, który potem się okazało, był człowiekiem bardzo mocno związanym z Instytutami Świeckimi. On taką pionierską pracę troszeczkę wprowadzał. Polskie instytuty także, te, które się rodziły, od niego brały dużo takiej jakby wiedzy, mądrości. On przyjeżdżał także do Włoch na różne spotkania. I ja jako młody ksiądz zostałem także przez tego ojca duchownego wciągnięty. On po prostu wprost mi powiedział, pójdziesz do miasteczka w diecezji, gdzie będą przychodzić panie do spowiedzi i nie rób z nich zakonnic, tylko dał mi jakby całą wiedzę i cały warsztat. To jest jakby jedna gałęź. I później sam się otarłem o kapłański, bo ten instytut miał także swoją gałęź kapłańską i sam bardzo czynny udział w życiu kapłanów brałem. Potem był taki fragment mojego życia, że byłem jakby poza ojczyzną, trochę pracowałem w Zambii na misjach i po powrocie zostałem następcą tego ojca duchownego, żeby być asystentem tej grupy dla pań. I tak się stało, że przez 6 lat nieustanna jakby troska czy asystentura, bo to panie są same za siebie odpowiedzialne, ale do strony Kościoła spotkania formacyjne, przyjazdy także i do Włoch, chociażby na takie rekolekcje dla juniorystek, te słynne GP, to były ubogacające takie spotkania, dające taką jakby szerszą wizję. A przy tym miałem też także to szczęście, że napisałem pracę doktorską, tytuł Duchowość kapłana diecezjalnego w Instytucie Świeckim Kapłańskim na podstawie pism Gabriela Mercola. To był taki włoski prezydent kapłańskiego instytutu i w związku z tym człowiek jakby nieustannie mógł śledzić, zgłębiać to.
Ja dziękuję serdecznie za rozmowę, a Państwu przypomnę, że gościem naszego programu był biskup Józef Szamocki, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Instytutów Świeckich. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
I to już wszystko w naszym niedzielnym magazynie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Laudetur Jezus Chrystus.